Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek złożył życzenia uczestnikom olimpiady. Sudan Południowy stoi na krawędzi ludobójstwa, alarmują misjonarze. Kraków pożegnał kardynała Franciszka Macharskiego. Witam 5 sierpnia i zapraszam na aktualności. Powodzenia zawodnikom z Rio 2016. Bądźcie zawsze zwiastunami braterstwa i autentycznego ducha sportowego. Takie życzenia dla uczestników letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro wystosował papież Franciszek za pośrednictwem swego konta na Twitterze. Rozpoczynające się dziś igrzyska potrwają do 21 sierpnia. Papież Franciszek nie zmienił nauczania Kościoła o nierozerwalności małżeństwa i rozwodach, ale zachęca do nowej postawy duszpasterskiej odznaczającej się większą cierpliwością, szacunkiem, dialogiem i miłosierdziem, uważa kardynał Marc Ouellet, prefekt Kongregacji do Spraw Biskupów. Ten pochodzący z Kanady hierarcha wziął udział w Toronto w dorocznej konwencji rycerzy Kolumba. W swym wystąpieniu mówił o posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia. Przyznał, że jest to dokument kontrowersyjny, ale wzbudzane przezeń kontrowersje są w pełni zrozumiałe. Wyraził jednak przekonanie, że tocząca się aktualnie na ten temat debata okaże się owocna dla wszystkich katolickich rodzin. Godności prawa kobiet wciąż są pogwałcane, choć kobiety odgrywają znaczącą rolę w przywracaniu pokoju i bezpieczeństwa, nadal padają ofiarą przemocy seksualnej. Mówił o tym przedstawiciel Watykanu na posiedzeniu Stałej Rady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jego tematem było zapobieganie gwałceniu kobiet podczas konfliktów zbrojnych.
Watykański przedstawiciel w OBWE wskazał, że zgodnie z nauczaniem Kościoła nieusprawiedliwiona jest jakakolwiek przemoc wobec kobiet, tak seksualna, jak innego rodzaju. Przypomniał to, co pisze papież w adhortacji apostolskiej o rodzinie Amoris Laetitia. Chociaż dokonano znacznej poprawy w uznaniu praw kobiet i ich uczestnictwa w życiu publicznym, to jednak jest wiele do zrobienia. Nie są bowiem całkowicie wyeliminowane niedopuszczalne praktyki. Franciszek wymienia haniebną przemoc, jakiej czasami używa się wobec kobiet, molestowanie w rodzinie i różne formy niewolnictwa, jak też przemoc werbalną, fizyczną i seksualną stosowaną wobec kobiet.
Sudan Południowy staje się drugą Rwandą. To, czego jesteśmy świadkami, nosi znamiona ludobójstwa. Tak, sytuację w tym ogarniętym kolejną wojną domową kraju określa pracujący tam od wielu lat ksiądz Daniele Moschetti.
To już 2 lata, jak przeżywamy sytuację niekończącego się kryzysu. Głód zagląda w oczy obecnie około 5 milionów Sudańczyków. Prawie wszystkie organizacje pozarządowe uciekły, zostało zaledwie kilka. Sudan Południowy staje się coraz bardziej etniczną beczką prochu. Jesteśmy na krawędzi ludobójstwa, tak jak to miało miejsce w Rwandzie. Tam były tylko 2 plemiona, tutaj jest ich 64, ale tak naprawdę walka toczy się między 2 największymi, Nuer i Dinka. Dialog z ich przywódcami jest bardzo trudny, ponieważ nie są oni politykami, tylko zwierzchnikami wojskowymi.
W katedrze na Wawelu odbyły się uroczystości pogrzebowe kardynała Franciszka Macharskiego. Emerytowany metropolita krakowski miał 89 lat. W ostatniej drodze towarzyszyły mu tłumy diecezjan, dla których był pasterzem przez 27 lat.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych na czele z prezydentem i premier. Obecny był episkopat polski. W homilii kardynał Stanisław Dziwisz podkreślił, że kardynał Franciszek był człowiekiem głębokiej wiary.
To ona kształtowała jego duchowość, modlitewne skupienie, ale także pasterską wrażliwość na drugiego człowieka, wyobraźnię miłosierdzia, towarzyszącą obecność w życiu innych ludzi oraz ducha służby poświęcenia. Między jego wiarą a życiem nie było rozdźwięku.
Po liturgii trumna z ciałem kardynała Franciszka została przeniesiona do katedry na Wawelu. Ciało hierarchy złożono w krypcie biskupów krakowskich pod konfesją świętego Stanisława. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Jak co roku biskupi przypominają, że miesiąc sierpień został ustanowiony miesiącem trzeźwości. Kościół katolicki zachęca wiernych do abstynencji w tym szczególnym czasie. Alkohol niestety jest przyczyną wielu dramatów ludzkich. O jego zgubnym działaniu Arturowi Sołkowi z Radia Via opowiedział pan Wacław, który także daje świadectwo, że dzięki wierze można wyjść z nałogu alkoholizmu.
Czy pamięta pan taki moment w swoim życiu? Czy był to jakiś przełomowy moment, od którego wszystko się zaczęło, pana problemy w życiu?
Tak, pamiętam.
Jaki to był moment?
Ja zacząłem alkohol pić w wieku 15 lat, bo wywodzę się z rodziny alkoholowej. W moim domu był zawsze alkohol, nadmiar tego alkoholu i mi to zaczęło przeszkadzać w moim życiu, w młodym życiu i zwracałem rodzicom uwagę, bo byli alkoholikami, zacząłem zwracać im uwagę, ale oni sobie nic z tego nie robili i potem z jakiegoś wieku 15 lat zacząłem ja sięgać po alkohol. Zacząłem sięgać po ten alkohol i ja nie pamiętam, żeby było w moim życiu picie towarzyskie. Jak zacząłem pić alkohol, zacząłem pić do nieprzytomności. Już pierwsze moje picie było, że straciłem świadomość i trwało to rok czasu piłem, tak? I w wieku 16 lat popełniłem przestępstwo, bo byłem strasznie człowiekiem agresywnym i popełniłem przestępstwo i poszedłem do zakładu poprawczego na 6 lat. Wychodząc w wieku 21 lat z zakładu poprawczego, piłem dalej. Piłem i to jeszcze ze zdwojoną siłą, dlatego że w mojej miejscowości, w której mieszkałem, ludzie, którzy mnie znali, byli w stosunku do mnie oschli, nie chcieli ze mną rozmawiać, wyzywali mnie od kryminalistów, od złodziei, więc popełniłem następne przestępstwo i tak to trwało w moim życiu 16 lat, siedziałem w więzieniu. I co wychodziłem, to z powrotem pod wpływem alkoholu popełniałem przestępstwa i ten nałóg mój był coraz większy. I w pewnym momencie pracowałem, jak wyszedłem z więzienia, pracowałem na budowie. I ktoś zauważył mój problem alkoholowy i zaprosił mnie na rekolekcje ewangelizacyjne. Ja, nie chcąc odmawiać temu komuś, po prostu pojechałem. Pojechałem jeszcze w stanie nietrzeźwym i... Co się dzieje? Jest msza w kościele i w kościele wychodzi na środek kościoła chłopczyk 6-letni i mówi, i płacząc, bardzo płacząc, mówi: proszę się modlić o mnie, o moją mamę, o moje rodzeństwo, bo tata przychodzi pijany do domu i po prostu nas bije i znęca się nad nami. Ja się wtedy rozpłakałem i powiedziałem, że Boże, przecież moje dzieci też to chyba płaczą. Ja ich krzywdy nie robię fizycznej, moralnie się znęcałem nad nimi, ale nie fizycznie. I moje dzieci może płaczą, może potrzebują tej pomocy, może potrzebują ojca. I po prostu podpisałem wtedy krucjatę, że nie będę pił już do końca życia. I co się dzieje dalej? Moja żona... Jeszcze jak piłem, moja żona przyszła do mnie pewnego razu i mówi: powiedz, czy ty nas kochasz? Ja mówię, ja się rozpłakałem i powiedziałem: tak, kocham was. No to dlaczego nie przestaniesz pić? Ja powiedziałem, że tak, kocham was, ale po prostu ten nałóg alkoholowy jest większy, po prostu niż większy. Po prostu on jest taki, że ja nie mogę przestać pić. Ja was kocham, ale ja nie mogę przestać pić. I tak to trwało jeszcze parę lat. Jak przestałem pić, to moje córki, moja żona po prostu zaufały mi, że nie przestanę pić. Z synem miałem gorszą sytuację. Mój syn przez 15 lat, dopiero tamtego roku, przez 15 lat po prostu był taki buńczuczny w stosunku do mnie, nie chciał się odzywać do mnie. Ale opowiem sytuację, jak mój syn tamtego roku, bo mój syn biegał w maratonach, zaprosił mnie i moją żonę do Krakowa na maraton. A ze względu na to, że ja jestem chory, mam chorobę nowotworową, to mój syn, jak żeśmy przyjechali do Krakowa, popatrzyłem na ten napis tam, co tam pisało na AGH, to było, napisane było maraton dawców szpiku. I coś mnie tak wtedy piknęło, sobie myślę, no pewnie coś z tym jest związane, że on nas tu zaprosił. Przebiegł ten maraton, ja podszedłem do niego, on się rozpłakał, ja się rozpłakałem i on mówi, tato, ja to zrobiłem dla ciebie i dla ludzi z twoją chorobą. I od tego czasu nasze relacje się poprawiły całkowicie, rozmawiamy ze sobą już jak ojciec z synem. I chcę powiedzieć, że ta moja choroba alkoholowa narobiła w moim życiu bardzo dużo zamieszania. Po prostu psychika taka moja, ja pomimo, że nie piję już 16 lat, ale ta psychika moja jest po prostu... Potrafię być, byłem człowiekiem agresywnym, już dużo rzeczy zrobiłem ze sobą, po prostu wiem, że siła wyższa, którą dla mnie jest Bóg, pomaga mi w każdej sytuacji i o co poproszę, to mam. Nie jest to natychmiastowe, ale bardzo się modlę o moją rodzinę, żeby ta rodzina moja mi jeszcze bardziej zaufała, żeby te moje wnuki, które bardzo kocham, żeby nie widziały u mnie tego alkoholu, bo myślę, że już na pewno się w życiu nie napiję, bo po prostu nie chcę wracać do tej gehenny, do tego zakłamania, które było w całym moim życiu i chciałbym, żeby było dobrze w moim domu, żeby w moim domu był spokój, porządek. Ja się modlę codziennie o tych alkoholików, którzy nie mogą przestać. Wiem, co to znaczy i modlę się za nich codziennie, bo dostałem darmo, oddaję darmo. Naprawdę oddaję to wszystko swoimi świadectwami, swoim zachowaniem. Ja opowiem sytuację, która się wydarzyła w miesiącu maju. Pojechałem do Brzozowa na onkologię, tam gdzie się leczę i wykryto u mnie raka guza na jelicie grubym wielkości 11 cm. Po prostu załamałem się całkowicie. Żona płakała, ja płakałem, przyjechaliśmy do domu, wziąłem sobie książkę, którą mam, Beatyfikacja Ojca Świętego, bo Ojciec Święty Jan Paweł II jest moim takim przewodnikiem życiowym i po prostu przeczytałem całą tą książkę, zadzwoniłem do starej wsi, do sióstr zakonnych, żeby się modliły, żebym wyszedł z tej choroby. Poprosiłem kolegów, których mam mnóstwo, żeby się modlili za mnie, żeby ta choroba jakoś się zatrzymała. I co się dzieje? Pojechałem na tomografię jeszcze do Brzozowa i po trzech tygodniach przyjechałem do Brzozowa, do mojego prowadzącego lekarza. Było ich trzech lekarzy, siedziało przy stole i patrzą się na mnie i mówią mi, proszę pana, nie ma choroby nowotworowej. Dla mnie, ja mówię, to jest cud. I uważam to do tej pory i będę uważał do końca życia, bo mam dowód na to, że takie wyniki były, mam zdjęcia zrobione i wiem, że to jest cud. Że moja modlitwa innych osób, ta modlitwa jednak nie poszła na marne i i jest, nie mam tego raka, no nie mam, po prostu go nie mam i jestem szczęśliwy z tego powodu. Moja psychika się poprawiła trochę, bo wiem, że ta choroba nowotworową, którą mam, można z tym żyć, leczyć się i można z tym żyć i Bóg zapłać za wszystko.
Chciałem jeszcze zapytać, to nie jest tak, jak często się mówi, że alkohol daje swego rodzaju szczęście, rozluźnienie. To nie jest tak, że jak się coraz więcej pije i coraz dłużej, to człowiek jest bardziej smutny, przygnębiony, zdołowany?
Tak, a alkohol, to się tylko tak wydaje, że alkohol jest, przynosi szczęście. On przynosi chwilową ulgę, ale potem po tej uldze przychodzi kac moralny. Po co ja to zrobiłem? Narobiłem tyle w tym życiu pijanym problemów w rodzinie i sobie. I po prostu z biegiem czasu, jak się coraz więcej pije, zaczyna się dość, że psychika siada zdrowie, to jeszcze człowiek się staje agresywny. Czym więcej pije, tym więcej agresji jest w człowieku i popełnia różne przestępstwa i nie wiadomo co jeszcze, bo na alkohol nieraz nie ma pieniędzy, to trzeba kogoś okraść, trzeba komuś przylać i to tak to wygląda.
Co by pan powiedział osobom, które zmagają się z tym nałogiem? Czy to czasem nie jest tak, że wystarczy podjąć ten pierwszy krok, spróbować, nie wiem, pójść do kościoła, zacząć się modlić, wziąć udział w jakichś rekolekcjach? Czy potrzebny jest ten taki pierwszy krok?
Na to nie ma odpowiedzi. Po prostu każdy trzeźwieje w różny sposób. Inni trzeźwieją dla żon, dla dzieci, ale to trzeba trzeźwieć dla siebie samego. Bo jeżeli człowiek wytrzeźwieje dla siebie samego, to przy okazji korzystają i inni. Korzysta rodzina, korzystają dzieci, wnuki i tak dalej. Nie ma przepisu na to, jak wytrzeźwieć. Po prostu człowiek musi sam chcieć. Bo jeżeli sam nie chce, to nic go nie zmusi. Ani sąd, ani żona, ani dzieci. Po prostu to jest nauk. Po prostu to jest nauk. On jest silniejszy od wszystkiego.
Modlitwa dużo daje, kiedy człowiek jest załamany, kiedy walczy ze sobą?
W moim przypadku bardzo dużo. I w przypadku, jak słyszę na meetingach AA, bardzo ludzie, którzy przestają pić, bardzo dużo się modlą, bo wiedzą, że tylko modlitwa, tylko wiara przynosi odpowiednie skutki.
Codzienna Eucharystia, wzięcie różańca do ręki, to jednak daje dużą siłę człowiekowi.
Tak, daje, bo bez tego, w moim przypadku na przykład, bez tego, to ja nie widzę dalszych perspektyw mojego trzeźwienia. Po prostu bez Pana Boga, bez różańca i bez modlitwy na pewno bym nie wytrwał w tym trzeźwieniu.
Jest pan teraz szczęśliwy, mimo tego wszystkiego, co w pana życiu się stało?
Ja jestem bardzo szczęśliwy, bo ta moja choroba nowotworowa po prostu dała mi jeszcze większą wiara we mnie, wstąpiła jeszcze większa i po prostu nie boję się tej choroby. Nie boję się, bo wiem, że trzymam Pana Boga za rękę, bo wiem, że jak go puszczę, to będzie źle. Ale trzymam go za rękę, idziemy razem przez życie i z tym mi jest bardzo dobrze.
I rodzina chyba także wspiera.
Rodzina wspiera i to bardzo mocno.
W takim razie życzę wszystkiego dobrego. Oby się choroba nigdy nie wróciła i wszystko dobrze się dalej układało. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przypomnę, że z panem Wacławem, który dzięki wierze wyszedł z alkoholizmu, rozmawiał Artur Sołek z Radia Via. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.